Tak to na przykład ów niezwykły ksiądz Adelmonte, o którym wspomniałem pani przed chwilą, robił w tym względzie zadziwiające doświadczenia. Doprawdy? Tak. Opowiem pani o jednym. Miał bardzo piękny ogród, pełen warzyw, owoców i kwiatów. Wśród owych jarzyn wybierał najpoczciwsze, na przykład kapustę. Przez 3 dni podlewał ją roztworem arszeniku. 3. dnia kapusta chorowała i żółkła. Był to moment, żeby ją ściąć. Każdy brał ją za dojrzałą, zachowywała wygląd poczciwy i tylko ksiądz Adelmonte wiedział, że jest zatruta. Wtedy zanosił tę kapustę do siebie i brał królika. Ksiądz Adelmonte miał kolekcję królików, kotów i świnek morskich, która nie ustępowała w niczym jego kolekcji warzyw, owoców i kwiatów. Ksiądz brał więc królika i karmił go liściem kapusty, a królik zdychał. Któryż to sędzia śledczy ośmieliłby się postawić jakiś tu zarzut? Któryż prokurator królewski zdecydowałby się sporządzić akt oskarżenia przeciw panom Magendy i Florensowi, ponieważ obaj zabili mnóstwo królików, kotów i świnek morskich? Nie znalazłby się taki. Owóż królik zdechł, a sprawiedliwość bynajmniej się tym nie przejęła. Ksiądz Adelmonte kazał kucharce wypatroszyć królika, a wnętrzności wyrzucić na kupę gnoju. Pognoiła zikura, dziobie wnętrzności królika, choruje, a nazajutrz zdycha. Kiedy jeszcze rzuca się w agonii, nadlatuje sęp. W ojczyźnie księdza Adelmonte sępów nie brak. Porywa kurę, odlatuje na swoją skałę i zjada obiad. Po 3 dniach biedny sęp, którego od tej uczty wciąż bolał żołądek, dostaje, bujając w przestworzach, zawrotu głowy i spada ciężko do sadzawki, będącej własnością łaskawej pani. Szczupaki, mureny i węgorze mają, jak pani wiadomo, apetyt. Rozszarpują sępa. Nazajutrz, wyobraź to sobie pani, podają u ciebie do stołu węgorza, szczupaka i murenę, zatrute, by tak rzec, w 4. pokoleniu. Gość pani zatruje się w 5. i umrze po tygodniu, skręcając się z boleści i wymiotując, niby to na wrzut żołądka. Lekarze zrobią sekcję i powiedzą, chory umarł na raka wątroby albo na tyfus. Tylko że, zaoponowała pani de Villefort, najbłahszy wypadek może zerwać cały ten łańcuch wydarzeń, na przykład sępnie nadleci albo spadnie o 100 kroków od sadzawki. Na tym właśnie zasadza się sztuka. Na wschodzie tylko ten jest wielkim chemikiem, kto kieruje wypadkami i udaje im się to. Pani de Villefort słuchała zamyślona, ale odrzekła, arszenik zawsze pozostawia ślady. W jakikolwiek sposób zażyty odnajduje się w organizmie, rzecz jasna, jeśli człowiek przyjmuje dawkę sprowadzającą śmierć. Wybornie, wybornie, ucieszył się Monte Cristo. Tom właśnie mówił mojemu poczciwemu Adelmonte. Uśmiechnął się, pomyślał chwilę i odpowiedział mi przysłowiem sycylijskim, znanym zdaje się i we Francji. Mój synu, świat nie powstał w 1 dzień, ale w 7. Przyjdź w niedzielę. Zjawiłem się wtedy w niedzielę, ksiądz tym razem podlewał kapustę nie arszenikiem, ale roztworem soli zaprawionym strychniną. Strychnino z kolubrina, jak powiadają uczeni. Kapusta nie chorowała od niego, wyglądała na najzdrowszą w świecie. Królik, odniósłszy się do niej z całkowitym zaufaniem, schrupał ją i po 5 minutach już nie żył. Kura podziobała królika i nazajutrz zdechła. Wtedy my dwaj zabawiliśmy się w sępa. Wzięliśmy kurę, zajrzeliśmy jej do środka. Owóż nie znaleźliśmy ani jednego symptomu szczególnego, a tylko ogólne. Nie stwierdziliśmy w organach żadnych specjalnych zmian. Podrażnienie systemu nerwowego, ślad po wylewie krwi do mózgu, ot i wszystko. Nikt nie otruł kury, padła na apopleksję. Rzadko się to zdarza kurom, wiem doskonale, ale za to ludziom bardzo często. Pani de Villefort zapadała w coraz głębszą zadumę. Całe szczęście, wtrąciła, że tylko chemik umie preparować podobne substancje, bo inaczej jedna połowa ludzkości wytrułaby drugą. Chemik albo ktoś zamiłowany w chemii, rzucił niedbale Monte Cristo. Tak czy inaczej, rzekła pani de Villefort, z wysiłkiem odpędzając jakieś natrętne myśli, zbrodnia, choćby nadruczenie przygotowana, pozostaje zawsze zbrodnią. A jeśli ukryje się przed śledztwem ludzi, nie ukryje się przed okiem Boga. Ludzie wschodu nie mają sumienia tak wrażliwego jak my. Przezornie bowiem odrzucili piekło i wszystko. Proszę pani, skrupuły takie muszą zrodzić się z natury rzeczy w duszy tak zacnej jak u pani, ale wkrótce wykorzeni je rozumowanie. Kwestie zła istniejącego w duszy ludzkiej streścił raz na zawsze paradoks Jana Jakuba Rousseau. Mandaryn, którego ktoś zabił z odległości 5000 mil, kiwnąwszy końcem palca. Życie ludzkie na tym upływa. Inteligencja wysila się na zbrodnicze pomysły. Nie znajdziesz pani wielu takich, co wbiliby brutalnie nóż w serce bliźniego albo zaaplikowali mu dozę arszeniku, aby ów bliźni zniknął z powierzchni ziemi. Bo to doprawdy już dziwactwo albo głupota. Aby dojść do czegoś podobnego, trzeba, żeby się krew zagrzała, tętno wzrosło, a dusza straciła zwykłą równowagę. Ale mówiąc oględnie, rugujesz pani pewne sposoby. Zamiast popełnić ohydne morderstwo, usuwasz pani po prostu ze swojej drogi tego, kto ci zawadza, nie dopuszczając się gwałtu i nie zadając mu cierpień, które stają się torturą i zmieniają ofiarę w męczennika. Ale jeśli nikt nie krzyczy, nie zwija się w przedśmiertnych drgawkach, jeśli krew się nie leje, a zwłaszcza jeśli mordu nie popełniono w jeden moment, bo rzecz to okropna i kompromitująca, wtedy umykasz pani sprawiedliwości ludzkiej, która powiada: nie zakłócaj spokoju publicznego. Oto jak postępują i z dobrym skutkiem ludzie wschodu, poważni i flegmatyczni, umiejący w sprawach pewnej wagi czekać. Pozostaje sumienie, rzekła pani de Villefort, mocno poruszona i tłumiąc westchnienie. Tak, tak, pozostaje sumienie, bez którego bylibyśmy bardzo nieszczęśliwi. Po każdym czynie trochę nazbyt gwałtownym, sumienie ratuje nas, wysuwając tysiące racji, które osądzamy sami jedni. A te racje, choć tak znakomite, że dzięki nim zasypiamy sobie spokojnie, nie byłyby wystarczające wobec Trybunału, aby uchronić nas od śmierci. Tak na przykład Ryszardowi III znakomicie przysłużyło się sumienie, kiedy zgładził był dzieci Edwarda IV. Rzeczywiście mógł powiedzieć sobie: ci dwaj potomkowie okrutnego prześladowcy odziedziczyli po ojcu wady, które ja jeden umiałem dostrzec w ich skłonnościach młodzieńczych. Chcę uszczęśliwić lud angielski, a ci dwaj chłopcy byliby mi w tym zawadą. Lud niechybnie cierpiałby przez nich. Przysłużyło się sumienie i Lady Macbeth, która chciała, cokolwiek mówiłby Szekspir, obdarować tronem nie męża, ale syna. Ach, miłość macierzyńska to rzecz tak wielka, siła tak potężna, że w jej imię sporo wybaczyć należy. Jakoż po śmierci Duncana Lady Macbeth okropnie bolała w swoim sumieniu. Pani de Villefort chłonęła chciwie te straszne maksymy i potworne paradoksy, które hrabia wypowiadał z właściwą sobie niewinną ironią. Po chwili rzekła: czy wiesz, hrabio, że jesteś groźnym mistrzem argumentu i że widzisz świat w upiornym świetle? Czyżbyś osądził pan tak ludzkość, patrząc na nią poprzez szkła alembików i retort? Miałeś pan rację. Jesteś wielkim chemikiem. Ów zaś likwor, którym tak szybko ocuciłeś mojego syna... O, niech łaskawa pani zbytnio temu likworowi nie ufa. Jedna kropla zdolna jest przywrócić życie konającemu dziecku, ale trzy krople nadmiernie pobudzając serce wywołałyby przekrwienie płuc. Sześć zatrzymałoby mu oddech, powodując omdlenie o wiele groźniejsze niż to, w którym był. A 10 zabiłoby go na miejscu. Widziałaś pani, z jakim pośpiechem odebrałem mu flakony, których dotknął przez nieostrożność. A więc to straszliwa trucizna? Dalibóg nie. Załóżmy najpierw, że słowo trucizna nie istnieje. Skoro medycyna posługuje się truciznami bez porównania groźniejszymi, które dzięki umiejętnemu użyciu zamieniają się w zbawienne leki. Cóż to więc było takiego? Mądry preparat mojego przyjaciela, owego znakomitego księdza Adelmonte, który dał mi przepis, jak go używać. O, rzekła pani de Villefort, musi to być wyborny środek przeciw skurczom. Niezastąpiony, łaskawa pani, często go używam, naturalnie z jak największą ostrożnością, odparł śmiejąc się. Ja myślę, odrzekła podobnym tonem. Jakżeby mi się przydał taki doktor Adelmonte, mnie, która jestem taka nerwowa i skłonna do omdleń i mam ciągłe ataki duszności. Wynalazłby jakiś lek, dzięki któremu oddychałabym swobodnie, a więc minąłby mi lęk przed śmiercią. Tymczasem jednak, skoro niełatwo znaleźć ten środek we Francji, a pański ksiądz nie zechciałby raczej pofatygować się dla mnie do Paryża, pozostanę wierna miksturom pana Planche. Mięta i krople Hoffmana odgrywają w moim życiu doniosłą rolę. A to niech pan spojrzy. Pastylki robione na moje specjalne zamówienie w podwójnych dozach. Monte Cristo otworzył szylkretowe pudełeczko, które podała mu młoda pani i ją wąchać pastylki z miną amatora godnego oszacować ów preparat. Znakomite, rzekł. Ale mają jedną wadę, trzeba je łykać, a ktoś, kto zemdlał, rzadko kiedy łykać potrafi. Wolę już mój eliksir. Ależ oczywiście i ja bym go wolała, zwłaszcza, żem przekonała się o jego skuteczności. Ale z pewnością trzymasz pana receptę w sekrecie. Ja zaś nie będę na tyle nietaktowna, aby o nią poprosić. Ale ja, łaskawa pani, rzekł Monte Cristo wstając, będę na tyle elegancki, aby ofiarować ją pani. Och, panie hrabio! Tylko pamiętaj pani, że słabsza doza to lekarstwo, a silniejsza to trucizna. Jedna kropla przywraca życie, jak to pani widziałaś, 5 albo 6 zabiłoby niechybnie, a tym zdradliwiej, że rozpuszczone w winie nie zmieniłoby absolutnie jego smaku. Ale więcej nie powiem, i tak już wyglądam na pani doradcę. Wybiło 6:30, lokal oznajmił, że przyjaciółka pani de Villefort przybyła do niej na obiad. Gdybym miała honor widzieć pana hrabiego po raz 3 i 4, a nie po raz 2, rzekła pani de Villefort, i gdybym miała honor być pańską dobrą znajomą, a nie osobą w stosunku do pana zobligowaną, chociaż to prawdziwe szczęście, zatrzymałabym pana na obiad i niełatwo bym ustąpiła, jeśli byś pan odmówił. Najserdeczniejsze dzięki pani prokuratorowo, ale przyjąłem już inne zaproszenie i nie mogę zrobić zawodu. Obiecałem mojej dobrej znajomej, księżniczce greckiej, że zawiozę ją dziś na spektakl. Nie widziała jeszcze paryskiej opery, a liczy na mnie. A no cóż, trudno, ale nie zapomnij pan o recepcie. Ależ łaskawa pani, tym samym musiałbym zapomnieć o naszej godzinnej rozmowie, a to nie do pomyślenia. Hrabia skłonił się i wyszedł. Pani de Villefort zadumała się. Dziwny człowiek, powiedziała do siebie. I coś mi się widzi, że naprawdę to on nazywa się Adelmonte. Rezultat wizyty przeszedł oczekiwania hrabiego. Dobry grunt, powiedział do siebie. Jestem pewien, że ziarno tam rzucone nie zginie. A nazajutrz dotrzymał obietnicy i przysłał receptę.